Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Radio Kraków Kultura i Kultura na co dzień. Właściwie chyba powinienem powiedzieć, że czuję się trochę nieśmielony vis-a-vis mnie Łukasz Długosz. Dzień dobry, Łukaszu.
Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry Państwu.
Profesor Łukasz Długosz, chyba najbardziej utytułowany polski flecista, czy się mylę?
Nie mniej jest oceniać, ale...
Nie, no ale to są fakty. Umówmy się, że to wciąż operujemy w kategoriach nie tylko i wyłącznie jakichś hipotez czy domniemań, ale na przykład liczby trofeów albo czegoś w tym guście.
Tak, no liczby konkursów, nagród myślę, że świadczą, że jestem w tej tak zwanej elicie.
No właśnie, bardzo chciałem, żeby to wybrzmiało. Łukaszu, natomiast elita elitą, ale wydaje mi się, że i to jest też taki wątek, który chciałem dzisiaj szczególnie z tobą podjąć. To jest kwestia wykonawstwa muzyki, która powstaje tu i teraz, bo to jest właściwie, wydaje mi się, taka rzecz, którą zajmujesz się w stopniu najwyższym, najbardziej intensywnym. I na początek chciałbym cię zapytać, ile utworów masz w szufladzie, które zostały napisane z myślą o tobie, a dotychczas jeszcze nie ujrzały światła dziennego?
Na szczęście takich utworów jest bardzo mało, ponieważ staramy się na bieżąco promować i naprawdę jest to ciężka praca, bo łatwiej zagrać koncert Mozarta czy Bacha, niż zagrać koncert współczesnego kompozytora i proszę mi wierzyć, że praca jest nieporównywalnie większa.
A z czego to wynika, Łukaszu?
Z przekonania organizatorów festiwali, instytucji, filharmonii, orkiestry do jakości i do przesłania, które te utwory, jakości, które te utwory posiadają. Muzyka współczesna to jest muzyka naszych czasów. Za Mozarta grało się Mozarta, za Bacha grało się Bacha, za Beethovena grało się Beethovena. Więc oczywiście teraz mamy więcej tych kompozytorów, więcej epok, z których możemy czerpać inspiracje, ale musimy nie zapominać o tym, że to jest nasza jakby tożsamość. Muzyka naszych czasów to jest nasza tożsamość tu i teraz i musimy się z nią zmierzyć. Oczywiście ocenić, bo nie ma kompozytora, który napisał wszystkie utwory super. Czasem jest tak, że kompozytor pisze co drugi, co trzeci, co piąty utwór, ale ten utwór ma szansę znaleźć się w podręcznikach przyszłych pokoleń historii muzyki.
To właściwie widzę, oprócz oczywiście kwestii stricte wykonawczej, myślę, że prapremiera utworu z udziałem Łukasza Długosza to chyba i dla kompozytora też jest coś. Czy nie tak jest?
Cieszę się bardzo, że coraz więcej kompozytorów nie pisze już tylko na zamówienia, czyli utwory, które my zamawiamy z różnych okazji, na festiwale, na zamówienia kompozytorskie, które prowadzi program ministerialny, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale również piszą z potrzeby serca i sami od siebie. Takim przykładem był Mikołaj Górecki, który w 2020 roku zadzwonił i mówi: proszę państwa, bo jeszcze wtedy byliśmy na pani, napisałem dla państwa koncert. I my w tym momencie, no tak, taka konsternacja, mówię, ale panie Mikołaju, to chcieliśmy to zamówić w następnym roku. A wiem, tylko miałem teraz czas i tak już tyle czasu ten koncert gdzieś tam chodził mi po głowie, że musiałem go przelać na papier. I powstał dzięki temu fenomenalny koncert Lost Paradise, Raj Utracony, który staramy się teraz właśnie też spowodować nagranie płytowe. Będziemy grać 19, czyli w tym tygodniu, w piątek, będziemy grać w Filharmonii Mazursko-Warmińskiej w Olsztynie i mam nadzieję, że to będzie początek takiej dobrej promocji tego koncertu.
Poruszyłeś, Łukaszu, taki wątek, który wydaje mi się dla naszych słuchaczy jest dość enigmatyczny. Mianowicie, jaki jest mechanizm wobec tego powstawania, czy też zamawiania nowych kompozycji? Bo to, że w historii muzyki pisanie utworów na zamówienie, myślę o mecenasie, patronie danego kompozytora, to jest rzecz oczywista, ale wspomniałeś też o drugim aspekcie, czyli takim, który wychodzi jakby bezpośrednio z inicjatywy kompozytora. Czy ty też na przykład razem z Agatą, twoją żoną, macie jakiś udział, czy motywujecie kompozytorów do tego, żeby pisali coś specjalnie dla was? Jakie są te nici, za które możemy ciągnąć po to, żeby pobudzać tę współczesną twórczość?
Drogi są różne. Naturalnie musimy inspirować twórców do tworzenia wraz z nami współczesnego repertuaru fletowego, który przez lata był zaniedbywany. Bardzo mało instrumentalistów, flecistów inspirowało kompozytorów.
I a tutaj, z czego to myślisz wynikało? Pozwól, że ci wejdę w słowo.
Wiesz co, myślę, że to tak jak zawsze. Kompozytor potrzebował świetnego instrumentalisty, któremu dedykował i pod którego pisał. Który też miał osobowość i wychodził też poza pewne ramy, tak? Tak zwanego akademizmu. Potrzebował właśnie też osobowości, która jest w stanie wypromować, przekonać do tego utworu. Ponieważ utwór to nie jest tylko to, co jest zapisane w nutach, tak? Utwór jest, to jest materia, która jest żywa. Nie da się dwa razy tak samo zagrać, nawet w tych samych warunkach, i od nas kompozytorzy również wymagają, i dlatego zwiemy się poniekąd twórcami, odtwórczymi twórcami, że wnosimy ten pierwiastek właśnie twórczy, ten pierwiastek indywidualizmu instrumentalnego w dane dzieło, w dany utwór, żeby zagrać go w sposób, który dla publiczności będzie przekonujący. I myślę, że to stanowiło dla kompozytorów przez epoki taką inspirację. Jeżeli kompozytor nie zauważył takiego instrumentalisty, czyli twórczego odtwórcy, tak zwanego, wtedy no, nie miał ochoty, inspiracji coś dobrego napisać albo jakiegoś utworu napisać. No i przez to, przez naszą historię, w której nie mamy i nie mieliśmy tradycji instrumentów dętych i drewnianych i blaszanych, może blaszanych bardziej, ponieważ były orkiestry górnicze, orkiestry oczywiście wojskowe, czyli jednak ta blacha była bardziej, w szczególności na Górnym Śląsku, eksponowana. Instrumenty dęte były w zapomnieniu. Oczywiście było kilku instrumentalistów w okresie romantyzmu, jak Franciszek Doppler czy Karol Doppler, który dorównywali umiejętnościami Henrykowi Wieniawskiemu czy Karolowi Lipińskiemu. Też byli wspaniałymi orędownikami polskiej kultury, ale były to pojedyncze przypadki, które nie spowodowały jakiegoś burzliwego rozwoju instrumentalistyki fletowej i repertuaru, który był pisany. Więc powracając do pytania, kompozytor musi widzieć, że jego utwór, to co powiedziałeś, nie będzie pisany do szuflady, ten utwór będzie żył. Oczywiście proces promocji jest bardzo różny. Udaje się czasem wypromować utwór od razu, czyli zagrać kilka razy czy kilkanaście razy i stworzyć z tego, co jest najważniejsze, archiwizację, czyli stworzenie płyty. Nie po to, żeby ją sprzedawać, oczywiście to jest już sprawa marketingu, ale po to, żeby zarchiwizować twórczość, żeby móc pokazać kolejnym festiwalom, organizacjom, instytucjom, jak ta kompozycja brzmi. Bo często już w dzisiejszych czasach partytura nie wystarczy, w dobie mediów społecznościowych, najważniejsze jest nagranie.
Jest po prostu ogólnodostępne,
tak,
oczywiście.
Które jest dostępne na różnych platformach i dzięki temu możemy odtworzyć ten utwór, na przykład Drygent, i stwierdzić, o, to mnie interesuje, a to no, nie za bardzo mi pasuje do na przykład repertuaru koncertu całościowego, który będę tworzył.
Poruszyłeś jeden ciekawy wątek i chciałbym cię jeszcze pociągnąć za język w tej materii, bo zwróciłeś uwagę na to, że muzyka współczesna właściwie opisuje nasz świat tu i teraz. To rzeczywiście jest istotne, żeby to za każdym razem podkreślać, dlatego że jednak faktycznie przyzwyczajenie organizatorów życia kulturalnego czy instytucji jest takie, że raczej gramy repertuar, który jest repertuarem przeszłym w przeważającej mierze. Natomiast czy to nie jest tak, że właśnie ten repertuar bieżący może być o tyle ciekawszy, czy o tyle bardziej plastyczny, że cały czas mamy kontakt zarówno z wykonawcą, jak i z kompozytorem. W zasadzie to jest tak, że zwykle słuchamy tylko i wyłącznie zmarłych kompozytorów. A tutaj mamy do dyspozycji właściwie wszystkie trzy elementy, myślę o kompozytorze, wykonawcy czy wykonawcach i instytucji, która może aktywnie w jakiś sposób wpływać na pobudzanie tej twórczości czy jej wykonywanie. Czyli mamy właściwie wszystkie narzędzia do dyspozycji po to, żeby móc korzystać z tego dorobku, który jest pisany teraz.
Mając, tak, bardzo trafne spostrzeżenie, mając wiedzę teraźniejszą na temat poprzednich epok, w większości utwory były pisane przez kompozytorów i nie konsultowane w większości z instrumentalistami. W dzisiejszych czasach mamy ten komfort, i że nawet jeżeli utwór już powstanie, kompozytor i w większości, mając tutaj doświadczenie ponad 200 wykonań, prawykonań utworów, są otwarci na wszelkie zmiany. Proces twórczy to nie jest tak, jak nie wiem, czy państwo sobie zdają, że kompozytor siada, na przykład jest godzina 10, siada przy biureczku, bierze kawę, mówi, a teraz coś napiszę. No i pisze, tak? I pisze, i potem odkłada, już jest godzina 12, idzie zjeść obiad i potem znowu siada i mówi, a teraz dopiszę kolejną część. Nie. Proces twórczy przede wszystkim najpierw wizualizuje się w głowie. Jeżeli nie mamy pomysłu, a wybitni kompozytorzy wszyscy mają pomysł na utwór i ten utwór czasem może przyjść znienacka inspiracja podczas snu, podczas wycieczki, podczas spaceru, podczas przebywania z drugą osobą, inspiracji różnymi rzeczami, również tymi, co się dzieje właśnie na zewnątrz, ale również taka potrzeba wypowiedzenia się na tematy bieżące, ogólne, czy to polityczne, czy to społecznościowe. Więc tematów jest naprawdę bardzo dużo, tak jak na przykład pani profesor Grażyna Pstrokońska-Nawratil, która stworzyła ekomuzykę. Opisuje świat dźwiękami, świat, który ginie, tak jak lasy deszczowe. Wspaniały koncert, który napisała na dwa flety i orkiestrę symfoniczną, który zyskał wielkie uznanie i entuzjazm krytyków na całym świecie, pokazała dźwiękami, że jakby walkę o tą naszą lepszą przyszłość, prawda? Ale tutaj jeszcze ten proces jest bardzo długi lub bardzo krótki. Znam kompozytorów, którzy siadają, mają już pomysł i są w stanie od pierwszej nuty do końca utworu napisać w ciągu 2 tygodni. A znam kompozytorów, którzy potrzebują pół roku albo rok. Więc to jest kwestia indywidualna. I po zakończeniu tego procesu nuty są przesyłane dla nas i my wtedy rozpoczynamy swój proces. To jest jakby drugi etap. Potem jest konsultacja z dyrygentem, to jest trzeci etap. Weryfikacja z żywą materią, czyli orkiestrą. prawykonanie, najlepiej powtórzenie tego prawykonania i znowu jakby od nowa konsultacja, że jednak w tym miejscu byłoby tak lepiej, w tym tak, a tu zamienić, a tu zmienić. Jest to naprawdę wspaniały proces, który nas na przykład inspiruje, ponieważ no, mamy styczność z żywym twórcą, nie musimy się domyślać, czy 200 lat temu Mozart czy Bach w tym miejscu chcieli taki ornament, czy chcieli to, czy chcieli taką kadencję, czy na pewno ten dźwięk F w tym miejscu to jest E, a nie F, bo moim zdaniem powinien być F. I fajnie, że teraz wszyscy kompozytorzy opisują to i chcą, żeby te partytury były naprawdę najlepsze, i ostateczne, tak jak Krzysztof Mejer, którego jest przecież 80. rocznica urodzin, z którym się przyjaźnimy i 2 tygodnie temu mogę tutaj rąbka tajemnicy państwu zdradzić, że napisał dla nas koncert podwójny na 2 flety i orkiestrę symfoniczną, który będziemy wykonywać w następnym roku. I prosił, żeby nie szybko nagrywać ten koncert, ponieważ on ma taką doświadczenie, czy chęć, czy politykę swojej twórczości, że najpierw chce, żeby ten koncert był kilka razy zagrany, żeby poprawić błędy, uniknąć jakichś rzeczy, które nie są ważne. Czasami kompozytorzy, proszę państwa, skracają swoje utwory, czasami wydłużają swoje utwory, bo stwierdzają, że po pierwszym wykonaniu chcą coś jeszcze uzupełnić.
Dopowiedzieć.
Albo na przykład w trakcie premiery w głowie się rodzi jakaś myśl, którą kompozytor musi na pewno twórca wykorzystać w tym utworze. I dopiero po jakimś czasie ten koncert już taki okrzepnięty, czy utwór okrzepnięty, powinno się nagrywać według właśnie Krzysztofa Mejera. Tak było z jego koncertem fortepianowym, gdzie już jest chyba 3. czy 4. wersja. Chyba 3. wersja wydana koncertu fortepianowego, który powstał kilkadziesiąt lat temu.
No tak, ale to znaczy, że to jest utwór, który wciąż pracuje. To troszeczkę jest tak, że właściwie moja wypowiedź z czasów, rzucę teraz zupełnie z głowy, licealnych, może być zupełnie nieadekwatna do tego, co powiedziałbym w tej chwili. To zupełnie naturalna
zgadza się
rzecz.
Tak samo nasze nagrania sprzed lat. Ktoś tak pięknie powiedział, Peter Lukas Graf, że mając 93 lata, że najchętniej bym spalił wszystkie moje nagrania z lat młodzieńczych. Uważam, że nie. To jest archiwizacja naszej twórczości, naszej drogi. Tak samo twojej drogi redaktorskiej, prowadzenia wywiadu, sposobu, tak samo naszego interpretacji utworu, sposobu wyrażania się. Każdego roku powinniśmy być coraz bardziej doświadczeni, coraz bardziej też można powiedzieć mądrzejsi dzięki temu. I to powinno wpływać na całokształt naszego działania, nie tylko twórczego, bo bycie twórcą to przede wszystkim bycie człowiekiem. Jeżeli inspiracja, czerpanie doświadczeń z takiej wspólnoty, z życia społecznego, to jest naprawdę bardzo ważna rzecz. I nie znam osoby, która się alienuje, która nie jest częścią grupy, częścią stowarzyszenia, dajmy na to, żeby tworzyła dobre utwory.
A powiedz, Łukaszu, bo nazywasz siebie odtwórcą, czy też odtwórczym twórcą, albo twórczym odtwórcą, a czy zwykle jest tak, że pozostajesz w dialogu z kompozytorem, który myśli o tobie jako wykonawcy prawykonania jego dzieła? Czy to jest tak, że wy nawiązujecie jakiś dialog również w kontekście tego, jak utwór wygląda? Bo zakładam również, że kompozytor nie musi wcale znać wszystkich możliwości instrumentu po to, żeby napisać na niego koncert, a być może jest coś, z czego ty zdajesz sobie sprawę, a twórca pierwotny niekoniecznie.
Cieszę się bardzo, że dzięki naszym działaniom moich i mojej żony Agaty Kielar-Długosz kompozytorzy są coraz bardziej świadomi możliwości instrumentalnych. Oczywiście nieskromnie powiem, że wiedzą, dla kogo piszą i czasem te utwory pod względem technicznym i wyrazowym są są bardzo skomplikowane i myślę, że stanowiące niejednokrotnie problem dla innych wykonawców. Ale kompozytorzy bardzo sobie to cenią, bo mówią, wolimy pisać dla tego procenta, 1% wykonawców, ale żeby ten koncert właśnie tak zabrzmiał, jak brzmi w mojej głowie. Tu jeszcze odpowiadając na pytanie, to myślę, że tak, że kompozytorzy celowo wybierają i to patrzymy w historii muzyki, że czasem różnych instrumentalistów, nawet i puzonistów, i tubistów, i pytamy się, a dlaczego, skąd on miał taki pomysł, że na przykład napisał koncert na puzon, albo koncert na tubę, albo utwór na, nie wiem, kotły. Okazuje się, że musieli w tym czasie poznać jakichś wspaniałych artystów, którzy ich inspirują. Oczywiście my jesteśmy tak zwanymi twórczymi odtwórcami. Ten proces, w którym uczestniczymy, jest również procesem twórczym, ponieważ od nas, czy ode mnie, wielokrotnie zależy, były takie przypadki, że kompozytor pytał się nawet o formę. Oczywiście nie chcę wchodzić w formę, w strukturę utworu, ale jeżeli jestem zapytany, to oczywiście odpowiadam na to. Tak samo o długość utworu, o techniki wykonawcze, które są użyte, współczesne, nie wchodząc w szczegóły, oraz o możliwości techniczne stricte, tak, jak szybkość przebiegu, czy szesnastkowa, czy 32-kowa, jakie wysokości dźwięku, czy skoki, ponieważ musimy sobie zdać sprawę, że każdy instrument ma jakieś mocne wartości, ale także ma i słabe, które właśnie inspirują kompozytorów. I często jest tak, że piszą właśnie koncert po to, żeby pokazać słabość techniczną, po to, żeby nas zmusić, instrumentalistów, do ćwiczenia i pokonywania ich.
Żeby przeskoczyć te przeszkody. Mhm.
I dlatego to jest fantastyczne, bo jak naprawdę, patrząc na repertuar, który my wykonujemy i potem grając repertuar epok poprzednich, okazuje się, że wszystko jest tak piękne, łatwe, a przecież Mozart pisał, że to jest nie do wykonania, tak? Że jest niewykonalne, że tutaj nie można zagrać czysto, że nie można zagrać ładną artykulacją. Więc no, skąd się to bierze, tak jak było w kwestii...
To się nazywa chyba postęp, ale też przecież instrumenty ewoluują, więc pewnie one się zmieniają także i pod kątem właśnie owych przeszkód.
Dokładnie. I tu jest jakby najważniejsze motto przewodnie kompozytorów. Kompozytorzy oprócz tego, że piszą dla twórcy współczesnego, to myślą o wykonawcy, który będzie za 50, 100, 200 lat. Tak samo pisał Berlioz swoje sekwencje, które w latach 50. były niewykonalne. Nie było możliwości w takim tempie wykonać tych utworów, a teraz się okazuje, że 14-latkowie, 15-latkowie, postęp techniczny poszedł tak do przodu, nie tylko oczywiście w świecie motoryzacji czy informatyki, ale również właśnie w instrumentarium, że jesteśmy w stanie już objąć technicznie dużą większość utworów, które jeszcze 50 lat stanowiło dla naszych poprzedników wielkie wyzwanie.
Łukaszu, mam do ciebie jeszcze prośbę. Powiedz, ile prawykonań współczesnych utworów masz na swoim koncie? I pewnie to nie jest jednoznaczna odpowiedź, ale jakie to jest uczucie mierzyć się z czymś, czego nikt nigdy wcześniej nie tknął?
Uczucie wspaniałe. Prawykonaliśmy z żoną 236 utworów, a ponad 20 jeszcze czeka, znaczy jest w procesie twórczym. Nie, właśnie jest w procesie twórczym, powstają teraz. W szufladzie może są 3 czy 4 utwory spowodowane...
O, to rzeczywiście promil.
Tak, spowodowane prozaiczną sytuacją, gdyż festiwal nie otrzymał dotacji i koncert po prostu musiał być przełożony z zeszłego roku, będzie na, znaczy z tego roku na rok 2024.
Czyli to nie jest szuflada, tylko przechowalnia po prostu.
Tak, tak, to jest przechowalnia. Nie ma takich utworów, które są pisane dla nas i które nie są wykonywane. Bo nawet utwory, które są słabsze, staramy się wykonywać, pokazać publiczności i żeby ona miała szansę zweryfikować i my również. Bo czasem jest tak, że młodzi kompozytorzy szukający również swojej drogi potrzebują nas po to, żebyśmy im powiedzieli wprost, ten utwór jest taki, potrzebuje tego, zwróć uwagę na to. Tak jak nas kiedyś ktoś prowadził za rękę i pokazywał, uważaj na te, tutaj, na to miejsce, tu artykulacja, tu wyrazowość, tu interpretacja. I każdy z nas potrzebuje takiego przewodnika. Więc to jest fantastyczna sprawa wykonywać pierwszy raz publicznie coś, co tylko kompozytor intymnie w głowie słyszał. To jest jakby wejście do głowy kompozytora po części, tak? I próba jakby zmierzenia się z tym, czy dobrze to zrozumieliśmy, czy dobrze to zinterpretowaliśmy, tak? Więc i przekazać to oczywiście w taki sposób dostępny dla państwa, bo niektóre utwory są naprawdę skomplikowane i wyrazowo, i bardzo ciężkie do zrozumienia, a naszym zadaniem jest, żeby państwu to podać jako taką, powiedzmy, główne danie, najpierw przystawkę, główne danie, żeby państwo apetycznie mogli to spożyć i czuć się troszeczkę też w swojej strefie komfortu. Muzyka współczesna nie gryzie, proszę państwa. Ja uważam, że jest jedną z najpiękniejszych epok, jakich w historii muzyki. Dla mnie najpiękniejszy był barok, ponieważ też było dużo swobody, dużo możliwości interpretacyjnych i tak samo teraz muzyka współczesna. To jest naprawdę coś niezwykłego i możemy być dumni, że mamy kolejne pokolenia wspaniałych, naprawdę, powtarzam to, wspaniałych, wybitnych polskich kompozytorów, którzy odnoszą niebagatelne sukcesy na arenie międzynarodowej, również w kwestii muzyki filmowej i również w kwestii Hollywoodu.
No, drodzy państwo, muszę też powiedzieć, że mamy absolutnie niebagatelnych instrumentalistów, owych twórczych odtwórców. Łukasz Długosz był gościem Radia Kraków Kultura. Dziękuję ci bardzo, Łukasz, za tę wizytę.
Dziękuję bardzo. Serdecznie pozdrawiam i zapraszam na muzykę nową.
Która nie gryzie. Dzięki.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.